Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 26 lipca 2026 roku, minęła godzina 20.00 i jak w każdym programie na żywo, tak i dziś tradycyjnie program będzie się dzielił na dwie części. W pierwszej moje omówienie bieżących kwestii i nie tylko tych bieżących, bo poruszę także procesy wieloletnie, procesy pogłębiania integracji wojskowej Stanów Zjednoczonych i Izraela. Oczywiście takim, można powiedzieć, wyzwalaczem tego tematu są prace w amerykańskim kongresie nad NDA. Za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo głębokim procesem. Wspomnę dzisiaj oczywiście także o porozumieniach między Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską oraz o swego rodzaju ultimatum, jakie Donald Trump przedstawił władzom Arabii Saudyjskiej w kontekście współpracy nuklearnej. Wspomnę o najbliższym spotkaniu Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważna wiadomość. Jutro premier Izraela wylatuje do Waszyngtonu. W najbliższy wtorek, czyli 28 lipca, spotka się z prezydentem Trumpem. Media izraelskie, media amerykańskie są pełne najrozmaitszych domysłów. Pytanie, czego to będzie dotyczyć? Dzisiaj przedstawię Państwu również swoją hipotezę na ten temat i na temat dalszego przebiegu agresji na Islamską Republikę Iranu, agresji izraelsko-amerykańskiej, ale także poruszę dzisiaj bardzo ważny temat. Oczywiście ten na Bliskim Wschodzie jest niezwykle istotny. Wspomnę także i o ataku na wyspę Larak. Wspomnę też, co stoi właśnie za tą nieoczekiwaną przerwą w atakach na Iran, bo część z Państwa, którzy bardzo uważnie śledzicie stosunki międzynarodowe, widzicie, że jest swego rodzaju taka pauza, może nie strategiczna, ale pauza taktyczna w tym bombardowaniu właśnie Iranu. Natomiast też chciałbym się przyjrzeć dzisiaj doniesieniom mediów tureckich, a mianowicie chodzi o nowy narodowy okręt lotniczy, który buduje Turcja. To jest bardzo ciekawa informacja. To pokazuje, jak państwo należące do NATO i rozwijające właśnie strategię polityki wielowektorowej potrafi, wydając na zbrojenia mniej niż Polska, budować znacznie efektywniejsze siły zbrojne i zdolności obronne. To bardzo cenna informacja. I na koniec taki temat, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, ponieważ w Wielkiej Brytanii trwa od co najmniej 2 tygodni taka dyskusja na temat jednej z bajek, bardzo lubianej przez dzieci, także przez dzieci w Polsce. Chodzi o Maszę i Niedźwiedzia. I ja, szczerze powiedziawszy, traktowałem to jako temat dosyć żartobliwy, czy też temat charakterystyczny dla tej cenzury, która zaczyna panować w Wielkiej Brytanii. Natomiast już widać, że media krajowe, że media głównego nurtu w Polsce zaczęły tutaj się zastanawiać, czy uwielbiana przez miliony dzieci bajka nie jest czasem, cytuję, propagandą Putina. Wywołuje to mój szczery uśmiech na twarzy, ale faktem jest, że media głównego nurtu traktują to śmiertelnie poważnie, a zatem warto się przyjrzeć drugiemu dnu tej całej narracji, bo jeżeli się bierze za cenzurę bajek, to sytuacja wydaje się być znacznie bardziej poważna, niż można się byłoby spodziewać. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Tak wygląda, że tak powiem, przysłowiowy rozkład jazdy. Tak wygląda plan dzisiejszej pierwszej części naszego spotkania. W części drugiej oczywiście odpowiem na Państwa pytania. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Przypomnę o subskrypcji mojego kanału. Zachęcam do niej, do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów, świadomych widzów, świadomych świadomych osób zainteresowanych sprawami międzynarodowymi i bezpieczeństwa. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Zachęcam do naciśnięcia przycisku dzwonka. Dziękuję za każdą łapkę w górę i za każdy komentarz pod tym filmem, który ma przynajmniej 7 słów. To ważne w kontekście algorytmów YouTube'a. I z tych wszystkich ogłoszeń bardzo istotnych jeszcze na samym początku przypomnę właściwie, że jest po krótkiej przerwie wakacyjnej, po urlopie wakacyjnym jest ponownie w sprzedaży moja najnowsza książka Geopolityka świata wielobiegunowego, książka, która z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej aktualna. Jest dostępna na stronie internetowej tomaszcukiernik.pl, link macie Państwo w opisie. To jest książka popularno-naukowa, napisana z okazji 10. rocznicy podcastu geopolitycznego. Ten skromny jubileusz w taki sposób właśnie postanowiłem uczcić i to jest taki ukłon w Państwa stronę, aby taką książkę popularną, napisaną prostym językiem, właśnie stworzyć, aby rozjaśnić te kwestie, które wydają się być dla niektórych niezrozumiałe. Dlatego tutaj serdecznie zachęcam do zapoznania się i już przechodzę do tematu głównego. Szanowni Państwo, 22 lipca 2026 roku Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych przyjęła ustawę o wydatkach na obronność. To ta ustawa, określana akronimem anglojęzycznym NDA, jest corocznie przyjmowana, w tym przypadku jest to ustawa na rok 2027 i tam znalazły się bardzo niepokojące zapisy. Jest mowa o pogłębianiu integracji między siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i Izraela. I to jest coś, czemu trzeba się rzeczywiście przyjrzeć. Ja już na ostatnim wieczorze geopolitycznym wspominałem nieco na ten temat, ale dzisiaj temat pogłębię. Chodzi przede wszystkim o sekcję 219 w tej właśnie ustawie obronnej. Ten zapis dotyczy formalnej inicjatywy współpracy technologicznej USA-Izrael. Skąd się to w ogóle wywodzi? Skąd ta sekcja 219 w NDA 2027 się wzięła? Ona się wywodzi z takiego projektu Futures Act. Wcześniej była oznaczona jako sekcja 224 i warto wymienić jej główne założenia, bo po pierwsze mówi się o ustanowieniu stałej integracji łańcuchów dostaw. To jest niezwykle istotne. Wprowadzane są ramy prawne dla trwałego włączenia izraelskich technologii obronnych do amerykańskiego łańcucha dostaw wojskowych. No i to jest, zdaniem wielu ekspertów w Stanach Zjednoczonych, taka po prostu wprost ekspozycja na wpływy izraelskiego lobby, no żeby nie powiedzieć izraelskich służb specjalnych. Kolejna kwestia to są wspólne projekty zbrojeniowe. Mówi się o finansowaniu i zacieśnianiu współpracy w kluczowych obszarach technologicznych. Mówi się o systemach antydronowych, mówi się o obronie przeciwrakietowej w kontekście systemu Żelazna Kopuła i systemu Arrow 3. Mówi się o systemach sztucznej inteligencji, o technologiach kwantowych oraz o wojnie w cyberprzestrzeni i o działaniach wojsk radioelektronicznych. A zatem te najważniejsze technologie z punktu widzenia współczesnego pola walki oraz te bardzo przyszłościowe, tak jak powiedziałem, tak jak technologie kwantowe, mają być obszarem integracji amerykańsko-izraelskiej. To, tak jak powiedziałem, oznacza bardzo silną ekspozycję newralgicznych, krytycznych obszarów gospodarki amerykańskiej, przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego oraz przemysłu wysokich technologii, na wpływy izraelskich służb specjalnych. Teraz kolejna kwestia, finansowanie. Szacuje się, że te wspólne projekty badawczo-rozwojowe amerykańsko-izraelskie mają pochłonąć co najmniej kilkaset milionów dolarów. I teraz konkrety. Na współpracę w zakresie obrony przeciwrakietowej ma być przeznaczone 500 milionów dolarów, pół miliarda dolarów. No i teraz przejdźmy do krytyki tego w samych Stanach Zjednoczonych, bo to jest istotne. To, jak silne jest lobby proizraelskie, to doskonale wiemy. Ja zresztą nagrałem na ten temat osobny wieczór geopolityczny. Możecie Państwo wejść na mój kanał, na zakładkę na żywo i znaleźć ten bez problemu ten program. Natomiast warto zauważyć, że politycy tacy jak Thomas Massie, który wielokrotnie się naraził Donaldowi Trumpowi, wprost mówią o tym, że chcieli w ogóle wprowadzić poprawki do tej ustawy, do NDA. Natomiast one zostały odrzucone. Tam były między innymi takie propozycje, aby w ogóle tę sekcję 219 usunąć. Wprost krytycy argumentowali, tacy jak Massie, że przepis ten absolutnie wiąże ręce przyszłym prezydentom Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że omija coroczną kontrolę budżetową. Czyli praktycznie, mówimy o kontroli budżetowej Kongresu oczywiście. I wielu krytyków, nie tylko zresztą w Kongresie, także niezależnych ekspertów amerykańskich, wskazywało, że faktycznie ta sekcja 219 NDA 2027 integruje, scala instytucje obronne Stanów Zjednoczonych z instytucjami analogicznymi w Izraelu. I wprost padają takie oskarżenia, że może to zagrażać suwerenności Stanów Zjednoczonych. Padały zresztą mocne słowa dotyczące fuzji militarnej. Takie określenia w mediach amerykańskich zaczęły się pojawiać. Oczywiście tutaj obrońcy tej ustawy i tego zapisu z sekcji 219 nie pozostali dłużni. Przede wszystkim taka organizacja lobbystyczna jak AIPAC, jedno z najsilniejszych takich kół lobbingowych proizraelskich w Stanach Zjednoczonych, wprost mówili, że to ma być korzystne dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ daje możliwość transferu zaawansowanych izraelskich innowacji bojowych do Stanów Zjednoczonych. No, to jest właśnie pytanie, kto jest dzisiaj bardziej technologicznie zaawansowane, czy Stany Zjednoczone, czy Izrael, i kto, że tak powiem, może się obyć bez drugiej strony. No, odpowiedź jest oczywista, prawda? W związku z tym jest też mowa o rosnących napięciach na Bliskim Wschodzie i o tym, że Stany Zjednoczone muszą rzekomo być tam obecne z uwagi na bezpieczeństwo swoich obywateli. Takie argumenty padały. Natomiast ja, szanowni państwo, tylko przypomnę, że według dokumentów doktrynalnych przyjętych przez administrację 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa, no i Bliski Wschód jest na czwartym miejscu. Na czwartym miejscu w hierarchii obszarów odpowiedzialności czy obszarów strategicznego zainteresowania. Mówię tutaj oczywiście o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa podpisanej przez prezydenta Trumpa w listopadzie 2025 roku i ogłoszonej publicznie na początku grudnia. No i oczywiście o Narodowej Strategii Obrony z 23 stycznia 2026 roku. One bardzo mocno, bardzo klarownie odwoływały się do doktryny Monroe z 1823 roku. Wiemy, że tutaj chodzi o pewną modyfikację w kontekście tak zwanej doktryny Donroe. Chodzi, krótko mówiąc, o skoncentrowanie się na zachodniej hemisferze, gdzie zachodnia hemisfera jest tym absolutnie priorytetowym obszarem odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu jest Indo-Pacyfik, na trzecim Europa, na czwartym dopiero Bliski Wschód. No i to, szanowni państwo, pokazuje, że ogon merda psem, mówiąc językiem publicystycznym. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, wskazując na naciski izraelskie jako główną przyczynę wejścia Stanów Zjednoczonych do agresji przeciwko Iranowi, zarówno w czerwcu 2025 roku, jak i oczywiście w ostatniego dnia lutego bieżącego roku. W mojej ocenie, to ja tutaj stawiam taką hipotezę i bardzo twardą zresztą, że wizyta Benjamina Netanyahu tuż przed rozpoczęciem tegorocznej agresji na Iran była absolutnie kluczowa, podobnie jak odtajnienie ponad 3 milionów stron akt Epsteina przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w dniu 30 stycznia bieżącego roku. To była taka koincydencja czasowa bardzo charakterystyczna. W ciągu kilku tygodni dosłownie doszło do odtajnienia tych milionów stron akt Epsteina, wizyty Netanyahu i agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. To jest moim zdaniem absolutnie, to nie jest przypadek. To w żaden sposób nie jest przypadek. Warto mieć na uwadze tę chronologię tych konkretnych faktów. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Izba Reprezentantów co prawda przegłosowała to, natomiast aby cały mechanizm wszedł w życie, identyczne zapisy musi przyjąć Senat Stanów Zjednoczonych. Tam odpowiednikiem nie jest sekcja 219, ale sekcja 1217. No i następnie oczywiście tę ustawę musi podpisać prezydent Stanów Zjednoczonych, choć tutaj nie spodziewam się żadnej niespodzianki. Myślę, że Donald Trump bez mrugnięcia oka podpisze tę ustawę. Wszystko jednak, szanowni państwo, wskazuje na to, że ten mechanizm zostanie przyjęty, bo to jest ostatni czas, kiedy Benjamin Netanyahu jest w stanie w tak istotny sposób wpływać na politykę amerykańską i absolutnie moim zdaniem z tego po prostu nie zrezygnuje. Absolutnie z tego nie zrezygnuje. Ja państwu mówiłem, że Pentagon no, przyjął tak naprawdę te takie przepisy ustanawiające stan krytyczny zagrożenia wywiadowczego ze strony Izraela. I to jest coś, co powinno dawać absolutnie do myślenia. Powinniśmy mieć to na uwadze, że to zagrożenie jest bardzo istotne. No i w tym kontekście chciałbym, szanowni państwo, też powiedzieć o tej wizycie, zbliżającej się wizycie Benjamina Netanyahu w Stanach Zjednoczonych. Już jutro, 27 lipca, Netanyahu ma pojawić się w Waszyngtonie, ma wylądować w Waszyngtonie, a na wtorek 28 lipca jest zapowiedziane spotkanie Netanyahu-Trump. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest już siódme spotkanie obu przywódców, nie licząc spotkania w Knesecie. No, o tym też państwu mówiłem. To w każdym razie, jeżeli chodzi o te wizyty Netanyahu w Stanach Zjednoczonych, to jest to siódma wizyta od czasu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, czyli od 20 stycznia 2025 roku. Dosyć duża intensywność tych spotkań. No i tutaj liczne spekulacje, co tak naprawdę ma być przedmiotem tych rozmów. Zwłaszcza, że obserwujemy nieoczekiwaną przerwę w agresji na Iran. Przypomnę tylko, że w ubiegły piątek wieczorem Iran dokonał odwetu na cele amerykańskie w regionie Bliskiego Wschodu. Natomiast no, też warto zauważyć, że portal Axios, na ogół dobrze poinformowany w Stanach Zjednoczonych, donosi, iż Donald Trump miał nakazać wstrzymanie ataków na Iran. Formalnie mówi się o poczekaniu do tego, aby przybyła, aby jakby zobaczyć skutki negocjacji delegacji Omanu, ponieważ ta delegacja przybyła do Teheranu, tam są negocjacje dotyczące żeglugi w cieśninie Ormus. Pojawiły się informacje podawane przez Axios, przez inne media amerykańskie, że są jakieś tam postępy, mają być ogłoszone w najbliższych dniach. Natomiast ja sądzę, że jest nieco inaczej. To znaczy, że oczywiście to jest ważne, że prowadzone są te dyskusje na temat swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Natomiast no, nie bądźmy naiwni. Donald Trump czeka na uzgodnienie z Netanyahu. Taka jest moja hipoteza. Uważam, że Donald Trump nakazał wstrzymanie ataków na Iran, aby uzgodnić z Benjaminem Netanyahu kolejną fazę wojny. I nie wykluczam, szanowni państwo, że po tych wtorkowych negocjacjach, no, w dającej się przewidzieć perspektywie, nastąpi wzmożenie ataków na Iran, niewykluczone, że wspólnych izraelsko-amerykańskich. Patrząc na to, co się dzieje w Izraelu, także obserwując komentarze mediów izraelskich, czy też izraelskich ekspertów w mediach społecznościowych, widać te nastroje prowojenne. Widać te nastroje prowojenne i jest mowa także o perspektywie wspólnego, ponownej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. Mówi się wprost o próbie ponowienia próby, jeżeli chodzi o ponowienia działań mających na celu przechwycenie wzbogaconego uranu. Przechwycenie, no kradzieży właściwie, wykradzenia tego wzbogaconego uranu. Pamiętamy operację pod Isfahanem nieudaną, która tak naprawdę doprowadziła do zawieszenia broni. Amerykanie się musieli zrobić krok w tył. Tam były spore, przede wszystkim straty sprzętowe po stronie Stanów Zjednoczonych. To była największa bodaj w XXI wieku klęska wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych. Natomiast wiele wskazuje na to, że jest przygotowywany jakaś forma desantu na Iran działaniami właśnie wojsk specjalnych. Widać zresztą te ataki amerykańskie, tak jak mówię, na razie są wstrzymane, ale te ostatnie ataki jeszcze w zeszłym tygodniu, między innymi irańska wyspa Larak została zaatakowana. Tam sporo eksplozji, były słyszane eksplozje na tej wyspie. Ja Państwu mówiłem o tej wyspie. Ona ma strategiczne znaczenie, jest położona w cieśninie Ormu. Zresztą kiedyś pokazywałem Państwu taką mapę tych wysp Iranu. Pozwolę sobie jeszcze raz ją tutaj zaprezentować. W każdym razie możecie ją Państwo zobaczyć, leży na południe od wyspy Ormus, na wschód od wyspy Keszm, też zresztą bombardowanej przez Stany Zjednoczone. To jest istotne, strategiczne miejsce. Wielu komentatorów, wielu ekspertów wskazywało, że te desanty wcale nie muszą być, że tak powiem, tylko zakładane na wyspę Hark w głębi Zatoki Perskiej, ale mogą się właśnie nasilać takie próby zrobienia desantu na niektóre wyspy w samej ciśnienie Ormus. No jak Państwo widzicie, wyspa Larak ma absolutnie kluczowe, strategiczne tutaj znaczenie. Zresztą ja też w marcu bieżącego roku mówiłem o tej wyspie. Wspominałem Państwu szeregu tych wysp. Właśnie wyspie Ormus, Keszm, Larak, Wielki Tump, Mały Tump. No, że one mają Abu Musa. One mają istotne znaczenie, jeżeli chodzi o kontrolę żeglugi. Można nie dysponować jakąś wielką flotą, ale dzięki kontroli tych kluczowych wysp jest to, daje to naprawdę dużą swobodę działań. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Także reasumując, uważam, że wtorkowe spotkanie Netanyahu i Trumpa przyniesie wiele ustaleń, jeżeli chodzi o kierunek kontynuacji wojny z Iranem. Państwo często pytacie, do jakiego stopnia może posunąć się Netanyahu. Ja uważam, że może eskalować aż do momentu użycia taktycznej broni jądrowej. Nie mówię, że tak będzie. Mówię, że dzisiaj w Izraelu nastroje są takie, jeżeli chodzi o radykałów takich jak Itamar Ben-Gwir, czyli minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, czy Bezalel Smotrich, że tak. Niekoniecznie musi być to izraelska broń jądrowa, może być to amerykańska. Zresztą prawdopodobieństwo jest tutaj większe, no bo Amerykanie już raz w historii użyli. Czy no, raz w sensie wydarzenia historycznego, jakim była II wojna światowa, więc a dwukrotnie oczywiście Hiroshima i Nagasaki padły ofiarą właśnie bombardowania tymi bombami atomowymi, więc tutaj niestety to ryzyko jest. Ono jest cały czas, amerykańskie media zresztą donosiły, czy New York Times, czy Wall Street Journal też pisały o tym, że były takie narady z udziałem Donalda Trumpa, gdzie rozmawiano w kontekście ewentualnego użycia taktycznej broni jądrowej. Decyzje nie zostały oczywiście żadne tego typu na razie podjęte. Nie wiemy nic na ten temat, w każdym razie w domenie publicznej, natomiast takie informacje również przynoszą media izraelskie, że opcja nuklearna jest również rozważana. Dlatego ja też, szanowni Państwo, nie mam żadnych złudzeń co do postaci Donalda Trumpa i nigdy nie miałem, zresztą Państwo pamiętacie, że wielokrotnie wyrażałem swój sceptycyzm wobec takiego zachłyśnięcia się jakąś taką euforią, dla mnie absolutnie niezrozumiałą, części środowisk konserwatywnych czy prawicowych w Polsce, które, nie wiem, utożsamiały Donalda Trumpa z jakimś zbawcą, jakimś rycerzem na białym koniu, który miał tutaj przynieść pokój. Wiemy doskonale od samego początku, że Donald Trump jest, no, siedzi w kieszeni lobby izraelskiego. Jego bliskie związki z Miriam Adelson z AIPAC-iem, czy jego postawa w okresie pierwszej kadencji prezydenckiej, wypowiedzenie jednostronnej umowy nuklearnej z Iranem, pomoc w zawarciu porozumień abrahamowych, jasno wskazywała, że będzie politykiem ultraproizraelskim, a to oznacza, że no, przyczyni się do działań Izraela. A co robi Izrael? Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach w strefie Gazy, ale nie tylko. Dokonuje działań terrorystycznych na zachodnim brzegu. Widzimy te działania. No, w mediach społecznościowych jest cała masa nagrań. Co robią tak zwani osadnicy izraelscy? No, są działania terrorystyczne, tam są robione pogromy Palestyńczyków. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Co robi Izrael w Libanie, na południu Libanu, na południu od rzeki Litani? To są zbrodnie wojenne. Co robił Izrael wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi? Również zbrodnie wojenne. Szkoła w Minab, tam gdzie zginęły te irańskie dziewczynki, to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej. Tam były zbrodnie wojenne także, nie tylko na cywilach, ale także na światowym dziedzictwie UNESCO, żeby była pełna jasność. W związku z tym widzimy, że prawo międzynarodowe nie działa. To dokładnie, szanowni Państwo, to co opisuje opisuje w książce Geopolityka świata wielobiegunowego. W sytuacji, kiedy następuje zmiana hegemoniczna, kiedy jest rywalizacja mocarstw o nowy podział stref wpływów, instytucje prawa międzynarodowego przestają działać, bo instytucje prawa międzynarodowego, cała ta jurysdykcja jest odbiciem układu sił i interesów, jest odbiciem równowagi między mocarstwami. Jeżeli tej równowagi zaczyna brakować, jeżeli no właśnie, przesuwają się te płyty tektoniczne, geopolityczne, no to następuje erozja tego systemu międzynarodowego i warto to mieć na uwadze. Dobrze, to tyle, jeżeli o to chodzi. Natomiast w kontekście Bliskiego Wschodu chciałem jeszcze poruszyć kolejny temat, a mianowicie takie wstępne porozumienie nuklearne Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska. No ja przypomnę, bo to jest sprawa dla jednych marginalna, z punktu widzenia układu sił na Bliskim Wschodzie istotna. 23 lipca 2026 roku prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumienie o cywilnym programie nuklearnym, podkreślam, cywilnym programie nuklearnym między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską jest warunkowe. No i jak Państwo myślicie, od czego jest uzależnione porozumienie o cywilnym programie nuklearnym między Waszyngtonem a Riyadem? Oczywiście od dołączenia władz Arabii Saudyjskiej do porozumień abrahamowych. To Donald Trump był przecież akuszerem tych porozumień abrahamowych. Ja wielokrotnie o nich mówiłem, że to był taki wielki projekt mający być wstępem do koncepcji Wielkiego Izraela. Czyli najpierw selektywna normalizacja relacji Izraela z niektórymi państwami arabskimi, a następnie jakby już wypracowywanie sobie także tej głębi strategicznej, o której tak mówią często generałowie państwa Izrael. Ja przypomnę, że te pierwsze porozumienie zostało zawarte 13 sierpnia 2020 roku między Izraelem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Stanami Zjednoczonymi. One także są odnoszone do porozumienia między Izraelem, Emiratami i Bahrajnem. I Bahrajnem, to jest niezwykle istotne. Dlaczego to było takie ważne, szanowni państwo? Dlatego, że to była pierwsza normalizacja stosunków Izraela z państwami arabskimi od czasu traktatu pokojowego między Izraelem a Jordanią jeszcze z 1994 roku. Ja też wielokrotnie państwu mówiłem o tym położeniu geostrategicznym Izraela. No Izrael to jest kraj o powierzchni zbliżonej do województwa podlaskiego czy zachodniopomorskiego, wciśnięty w to tak zwane Morze Arabskie i no, szuka oczywiście jakiejś formy głębi strategicznej. I to był taki dosyć istotny sukces dyplomatyczny, że udało się wykorzystać prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie do tych działań. No i tutaj prezydent Trump na platformie Truth Social, no, swojej ulubionej, gdzie często się komunikuje ze swoimi zwolennikami i w ogóle ze światem zewnętrznym, powiedział wprost, że uzależnia podpisanie porozumienia, które umożliwiałoby amerykańskim firmom nuklearnym na eksport technologii do Arabii Saudyjskiej, że jest całkowicie to uzależnione, całkowicie od podpisania przez Saudów właśnie porozumień abrahamowych. No i to jest oczywiste, w jaki sposób, w jakim kierunku dzisiaj Amerykanie prowadzą swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Jest to polityka realizacji w bardzo dużej mierze interesów Izraela. Dzisiaj Amerykanie, zgodnie z przyjętymi dokumentami doktrynalnymi, nie powinni aż tak mocno eksponować swojej obecności na Bliskim Wschodzie z uwagi na zupełnie inne priorytety, jakie sobie założyli. Kwestia i zachodniej hemisfery, i Indo-Pacyfiku, i rywalizacji z Chinami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj widać całą moc, może nie całą, ale no widać tę siłę lobby proizraelskiego. Tutaj nie należy mieć żadnych złudzeń co do tego. Absolutnie żadnych złudzeń. To porozumienie wstępne zostało podpisane przez ministrów energii jest, czy, no, oczywiście w sensie odpowiedników naszego ministra, naszych ministrów, ludzi, którzy kierują resortami energii w Stanach Zjednoczonych, chodzi o Chrisa Wrighta i Abdulaziza bin Salmana. Ta umowa, tak jak powiedziałem, jest uzależniona przez Donalda Trumpa od podpisania porozumień abrahamowych, ale także pamiętajmy, że musi być przyjęta przez, czy zaakceptowana przez amerykański kongres. I to jest bardzo, bardzo istotne, tym bardziej, że wiemy, jak mocno prasa izraelska, czy izraelska scena polityczna naciska na kwestie właśnie jakby rozszerzania tej formy normalizacji relacji z krajami arabskimi. No i tutaj, tak jak mówię, żadnych złudzeń, jeżeli chodzi o politykę Trumpa. Nigdy nie miałem, nie mam i patrząc na to, co się dzieje, można się spodziewać moim zdaniem eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Dobrze. Przedostatni, szanowni państwo, temat. Turcja w sposób niezwykle ciekawy buduje swoją pozycję geostrategiczną. Chce dołączyć do klubu globalnych potęg morskich, z uwagi na swoje położenie oczywiście geopolityczne. Natomiast rozwijała dosyć mocno swoją flotę podwodną, natomiast teraz zaczyna budować narodowy okręt lotniczy. Co to oznacza? To jest jakby zapewnienie sobie zdolności do projekcji siły, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznych lotniskowców, natomiast to ma być przede wszystkim okręt lotniczy, który ma być z jednej strony miejscem bazowania śmigłowców, jak i bezzałogowców, zdolny do operowania dronami bojowymi. No i to ma być, że tak powiem, taki pierwszy lotniskowiec turecki, który ma szeroko, że tak powiem, wykorzystywać własny potencjał stoczniowy Turcji, natomiast też ma być takim elementem projekcji siły za pomocą bezzałogowców. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Turcja od wielu, wielu lat rozwija bardzo zaawansowane projekty dronowe. Widzieliśmy to zresztą w trakcie II wojny karabaskiej, o czym Państwu już wielokrotnie mówiłem. Mówiłem o tym, że Turcja będzie, że Turcja walnie przyczyniła się do zwycięstwa Azerbejdżanu i zresztą później już po III wojnie karabaskiej przejęcia Górskiego Karabachu i zlikwidowania właściwie takiej autonomii tej samozwańczej republiki właśnie dzięki programom bezzałogowym. I to jest bardzo dobry przykład, bo tak jak mówiłem w doktrynie, tak jak pisałem w doktrynie równowagi suwerennej, Turcja jest lustrem doktrynalnym dla Polski. Jest krajem członkowskim NATO, ale z drugiej strony prowadzi strategię polityki wielowektorowej. Mówiłem o tym wielokrotnie, jakie błędy Turcja popełniła, ale obecnie widać, że stara się jakby naprawiać te błędy i strategia wielowektorowa przynosi efektywne, bardzo efektywne, wymierne rezultaty, bo Turcja wydaje na zbrojenia mniej niż Polska, a jest krajem o znacznie większej wadze geostrategicznej na świecie. I warto o tym pamiętać. Natomiast, szanowni państwo, już na koniec temat może trochę dla rozweselenia, chociaż to wcale nie jest tak, że to jest tylko wesoły temat i nic nieznaczący, bo chciałem Państwu tutaj pokazać, w jaki sposób media głównego nurtu w Polsce zaczynają podbijać po raz kolejny, powiedziałbym, ten bębenek rusofobiczny. No, jakby ta rusofobia stała się już taką doktryną obowiązującą w Polsce po 2022 roku, no, ale spójrzcie Państwo na chociażby dzisiejsze czy weekendowe wydanie Dziennika Rzeczpospolita, to jest akurat wydanie magazynu Plus Minus, zobaczcie Państwo sami. I ja znam ten temat, bo śledzę media brytyjskie i wiem, że tam toczy się naprawdę bardzo ożywiona debata na temat tego, czy nie należy zakazać bajki Masza i Niedźwiedź. To popularna rosyjska bajka, porównywana z takimi hitami jak Psi Patrol czy Świnka Pepa. No tylko, że produkcji rosyjskiej i to jest zadra, to jest straszliwa zadra wprost dla ludzi z właśnie kół politycznych, czy też głębokiego państwa brytyjskiego i widać, że toczy się tam bardzo ożywiona debata na temat zakazu wyświetlania, czy udostępniania w takich platformach, powiedzmy, popularnych do oglądania materiału wideo, właśnie tej bajki. Mówi się wprost, że jest to, jak Państwo widzicie, propaganda Putina. To oczywiście cytat. Próbuje się stworzyć takie wrażenie, że to jest jakiś międzynarodowy spór o tę bajkę. No nie ma czegoś takiego jak międzynarodowy spór o Maszę i Niedźwiedzia. To jest czysta propaganda brytyjska. Ja śledzę bardzo uważnie media międzynarodowe i wiem, jakie jest źródło. Tam rzeczywiście pojawiło się. Zresztą pojawiły się prześmiewcze materiały, bardzo, bardzo zresztą śmieszne, z udziałem właśnie tytułowej bohaterki w mediach społecznościowych, którzy no, wyśmiewają po prostu to, co się robi. Natomiast widać, że jest próba cenzurowania nawet bajek. I zobaczcie Państwo, po mniej więcej 2 tygodniach od pojawienia się takiej ożywionej dyskusji w Wielkiej Brytanii, nagle próbuje się to przełożyć na grunt Polski. Próbuje się zacząć rozmowę na temat cenzury bajki. Bo wspomniana jedna z tych popularnych platform do oglądania materiału wideo, bajek, filmów, zakupiła prawa do wyświetlania 2 kolejnych sezonów Maszy i Niedźwiedzia. Mówi się też, że będzie kolejna, będzie produkcja pełnometrażowa, jeżeli o to chodzi, tak? No i w tym możemy się dowiedzieć z mediów brytyjskich, że tam w ogóle parlamentarzyści na początku lipca dołączyli się do tej wielkiej krytyki. Tam jest taki brytyjski parlamentarzysta Tom Gordon, który był takim jednym z inicjatorów tego listu do minister kultury Wielkiej Brytanii, Lisi Nandy, w którym zażądał wycofania tej kreskówki z jednej z brytyjskich platform streamingowych. I no, co możemy przeczytać w tym liście brytyjskich parlamentarzystów, że ta bajka Masza i Niedźwiedź, cytuję, zawiera treści propagandowe. I dalej czytamy, że brytyjskie dzieci mają do niej dostęp nie tylko przez globalną platformę, ale także ważnego krajowego nadawcę. I jest to nieakceptowalne. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, no jest to próba ordynarnej cenzury. Jest to próba wprowadzenia ordynarnej cenzury do bajki, która, no, Państwo możecie sobie zobaczyć tę bajkę, jest dostępna, są odcinki dostępne w sieci bez żadnego problemu. Zobaczcie Państwo, czy tam jest rzeczywiście jakaś kremlowska propaganda, czy propaganda Putina, poziom absurdu, poziom paranoi, w jakie wpadają brytyjskie media, jest nieprawdopodobny. Zresztą trafia to na niestety podatny grunt w Polsce. W Polsce paranoja antyrosyjska, jakaś chorobliwa wręcz rusofobia, osiąga wręcz niewiarygodne wręcz rozmiary. Nie ma to nic wspólnego ani z wolnością, ani z bezpieczeństwem. Jest to wprowadzanie sztuczne, wprowadzanie szpiegomanii, agentomanii, dopatrywania się w zwykłej bajce, no właśnie, jakichś agenturalnych działań. No to niestety prowadzi do dużych niebezpieczeństw dla państwa, bo wiemy doskonale, że w rozpętanej agentomanii najlepiej czują się prawdziwi agenci. I to widać po państwie polskim. Niestety przyznają to właśnie ten wspomniany dziennik Rzeczpospolita, który z jednej strony pisze tutaj o propagandzie Putina, jaką ma być rzekomo Masza i Niedźwiedź, a z drugiej strony przyznał w dniu 18 czerwca bieżącego roku, że najbardziej aktywnym wywiadem działającym na terenie państwa polskiego jest wywiad ukraiński. A zatem cała ta, powiedziałbym, rusofobiczna propaganda rozpętana przez rząd Mateusza Morawieckiego, przez ludzi takich jak niejaki Żaryn, okazała się być przeciwskuteczna. Bo ja nie spotkałem się z tym, aby w III Rzeczpospolita wykryła choćby jednego kreta, tak zwanego kreta obcych służb specjalnych w swoich szeregach, czy w Urzędzie Ochrony Państwa, czy w ABW, czy w Agencji Wywiadu, czy w WSI, czy w SKW, czy SWW, czy w CBA. Nie ma. Nie wierzę w taką, że tak powiem, krystaliczną strukturę tych służb. Przecież służby brytyjskie były dotknięte głęboką inwigilacją rosyjską i udało się znaleźć kretów. Służby mniejszych państw, także jak Estonia, również potrafiły odnajdywać kretów w swoich szeregach, w Polsce nie. Toczy się jakaś tam, powiedzmy, marginalna debata na ten temat, no ale tu jest potężny problem. No okazuje się, że są zatrzymywane jakieś płotki, ludzie, którzy są oskarżani o podpalenia, o fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej, o próby właśnie też przewozu materiałów wybuchowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że po roku 1989 służby specjalne III Rzeczpospolitej nie wykryły, czy też nie postawiły przed sądem, nie zidentyfikowały żadnego nielegała, żadnego agenta wywiadu nielegalnego. No to o czym my mówimy? No całe te działania ostatnich 4,5 roku to są działania mocno pozorne, które nakierowane są na łapanie płotek, a w tej, tak jak powiedziałem, szpiegomanii, która została rozpętana, czują się najlepiej prawdziwi agenci. Jak się okazuje, jak przyznaje sam Dziennik Rzeczpospolita, tym najaktywniejszym wywiadem w Polsce jest wywiad ukraiński i to jest dzisiaj potężny problem. A mówienie o tym, że no bajka Masza i Niedźwiedź jest propagandą Putina, no świadczy po prostu o poziomie intelektualnym tych ludzi. Świadczy niestety o bardzo poważnych problemach i o paranoi, która zaczyna panować w mediach głównego nurtu, także niestety w Polsce. To do niczego dobrego, szanowni państwo, niestety nie doprowadzi. To, ale oczywiście jestem ciekaw państwa opinii, co sądzicie państwo, czy Masza i Niedźwiedź jest propagandą Kremla, czy propagandą Putina. Piszcie państwo na czacie, kto z państwa oglądał tę bajkę, kto ma z państwa dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, które oglądają, to może się wypowiedzieć, czy widzi tam wrogą propagandę i zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Masz ze strony Maszy i Niedźwiedzia. Dobrze, szanowni państwo, już przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Chciałem tylko przypomnieć, że warto wcisnąć przycisk subskrybuj, przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję za, zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za komentarze zawierające co najmniej 7 słów pod tym filmem. Przypominam o mojej ostatniej książce na stronie tomaszcukiernik.pl. Jest dostępna cały czas książka jubileuszowa z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego i jeszcze tutaj przed odpowiedzią na państwa pytania przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należy, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej, prowadzi od wielu lat kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf, a szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I już przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania, a jest ich, jak widzę, całkiem sporo. Jest nas ponad 1600 osób na żywo. Dziękuję państwu za tak wyśmienitą frekwencję. I zaczniemy od pytań najwcześniejszych. Użytkownik PW8778. Po co nam safe, skoro już jeśli Ruscy nas zaatakują, to wtedy my będziemy bronić Europy i dostaniemy broń za darmo z Zachodu, prawda? No, po pierwsze, to no nie Ruscy, tylko Rosjanie. Słowo ruski odnosi się do Rusi i do Rusinów też. Pamiętajmy, że pierogi ruskie to wcale nie pierogi rosyjskie. To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, po co nam sejf? Oczywiście, że sejf nam jest niepotrzebny. Polska wydaje na zbrojenia więcej niż Izrael, niż Turcja, czy niż Pakistan, a nie widać tych zdolności obronnych. Pamiętacie państwo, jak rząd Mateusza Morawieckiego, jak minister Mariusz Błaszczak zapowiadał, że będzie fortyfikowana granica z Rosją, z obwodem kaliningradzkim. Pamiętacie zapewne państwo te wszystkie buńczuczne wypowiedzi, że mają być to ufortyfikowane. Niektórzy mówili, komentatorzy, eksperci, że ma być ta granica licząca 210 kilometrów, mówimy o długości, że ma być ufortyfikowana niczym Donbas. No i jakie są efekty, szanowni państwo? Fortyfikacje są obecne tylko w 4 strefach, a najdłuższa z nich rozciąga się na 2 kilometry. Na 2 kilometry, szanowni państwo. Nie ma żadnej głębi obrony. Są oczywiście jakieś tam okopy, jakieś bunkry, ale one są na otwartych polach. Zdecydowana większość granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, czyli z Federacją Rosyjską, w tym kluczowe drogi, jest w żaden sposób nieprzygotowana do potencjalnej obrony. nie ma nawet drutu kolczastego. Więc z jednej strony mamy te buńczuczne wypowiedzi Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i wielu, wielu innych, samego Błaszczaka pamiętamy, mocne wypowiedzi. A z drugiej strony, jak wyglądają te przygotowania? No skoro Tusk straszy Polskę wojną z Rosją, skoro było tyle mowy z ust ministra Błaszczaka o potrzebie fortyfikacji granicy z Rosją, to gdzie to jest? Gdzie się podziały te pieniądze, które miały być przeznaczone na te fortyfikacje? Ja nie mówię, że to jest potrzebne, ale skoro padły takie zapowiedzi, skoro się nas oficjalnie straszy wojną, no to niestety warto zadać pytanie, gdzie się to wszystko podziało? No czy nie jesteśmy oszukiwani? No bo jeżeli groźba wojny jest realna, no to pytam się, gdzie są fortyfikacje? Też Państwo pytaliście w kontekście tych przygotowań do podniesienia stanu gotowości obronnej państwa. To poprzedni program na żywo, poprzedni wieczór geopolityczny mówiłem, używając tego określenia publicystycznego, o stanie przedwojennym, ale to tak naprawdę chodzi o, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z marca 2025 roku, o wprowadzeniu tego stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Powoływałem się na portal Defense24. Dzisiaj chciałem tylko przypomnieć, możecie Państwo zobaczyć sobie tutaj na zrzut z ekranu z tego portalu, bo też dopytywaliście Państwo już później w wiadomościach prywatnych, o kim mówiłem, w sensie doradcy ministra obrony narodowej, który właśnie ma zapowiadać tego typu prace legislacyjne, no to właśnie mówiłem tutaj o panu Macieju Samsonowiczu, cytowanym przez portal Defense24. I tutaj padło na tym portalu takie określenie jak prace nad wprowadzeniem, cytuję, stanu pełnej gotowości państwa do wojny. To jest nieco inna nazwa niż ta, która funkcjonuje w rozporządzeniu, które Państwu ostatnio pokazywałem, natomiast no, generalnie o to chodzi. To jest ta strategia gotowania żaby, to jest ta strategia salami. Powolutku, małymi kroczkami są wprowadzane działania przygotowujące państwo do udziału w wojnie. No niestety taka jest konsekwencja tych wszystkich działań. To jest ta chronologia, którą Państwu mówię, te kolejne kamyczki do ogródka prowojennego, które Państwu prezentuję, układają się po prostu w jedną całość. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że są prowadzone konsekwentnie działania mające na celu przygotowanie Polski do wejścia do wojny. Zresztą ta ustawa przyjęta, napisana na kolanie, przyjęta w skandalicznych okolicznościach, mówię o ustawie o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku, ona nakłada zresztą horrendalne jakieś obowiązki na obywateli państwa polskiego. Nie mówi się w ogóle o kwestii zadośćuczynień, o żadnym mechanizmie tego wszystkiego wprowadzania. Nakładane są tam świadczenia i ruchome, i nieruchome, znaczy jeżeli chodzi o świadczenia rzeczowe. Coś niesamowitego, dlatego warto mieć na uwadze to, że żaden sejf Polski nie obroni. To jest kredyt zaciągany na 45 lat z 10-letnim okresem karencji. Można byłoby spokojnie wyemitować obligacje Skarbu Państwa i nie byłoby potrzeby zaciągania pożyczki sejf, a w ogóle to przede wszystkim trzeba byłoby zrobić porządny audyt i to powinna zrobić Najwyższa Izba Kontroli, ale posiadająca pion prokuratorski, tak na wzór IPN-u, aby sprawdzić, na co idzie te blisko 47 miliardów dolarów, które Polska wydała w zeszłym roku na zbrojenia. To są dane SIPRI, czyli Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Polska wydaje więcej na obronność niż Izrael. Ja się pytam, gdzie są te pieniądze? Gdzie jest wielowarstwowy system obrony powietrznej, w tym antydronowy? Gdzie są te fortyfikacje zapowiadane przy granicy z obwodem kaliningradzkim? W czterech miejscach są. Najdłuższy odcinek ma 2 km na 210 km granicy. No szanowni państwo, no to jest coś niewyobrażalnego. Polska nie wydaje za mało na zbrojenia, Polska wydaje niemądrze pieniądze na politykę obronną. No tak, tutaj Alek Mucha pyta prześmiewczo, czy jak Rosjanie nas napadną, to Niemcy zapewnią nam hełmy, a Francuzi bagietki, a jeszcze od Anglii dostaniemy pudding na deser. No chciałbym wierzyć w to, że byłoby inaczej, ale jestem realistą. Grzechu NML pyta, czy w ogóle jest znane oprocentowanie oraz wszystkie koszty sejf. Oczywiście, że nie. Pamiętacie Państwo, być może część z Państwa pamięta wypowiedź pełnomocniczki rządu do spraw programu sejf, która mówiła wprost, że to jest szereg umów, gdzie każda będzie inaczej oprocentowana. pani Sobkowiak-Czarnecka, tak? Że każda będzie inaczej oprocentowana, więc te wszystkie koszty nie są znane po dziś dzień. I ten sam użytkownik pyta, czy jest szansa, by obecny rząd, który walczy o reelekcję, mógł w ramach sąsiedniej, rozumiem, sąsiedzkiej pomocy wysłać jakąś małą grupę polskich żołnierzy na Ukrainę, na przykład by strzec granicy z Białorusią. Takie coś włączyłoby Polskę do wojny z Rosją. Myślę, że no, byłby to gigantyczny błąd strategiczny. Ewidentnie włączyłoby to Polskę do wojny z Rosją. Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. Tutaj sobie przewinę. Jeszcze raz ten sam użytkownik. Kiedy w Polsce, w sensie geopolitycznym, zaczęło się ślepe podwieszanie pod mocarstwa? Po II wojnie światowej, za sanacji, czy już wcześniej? No nie, no zdecydowanie jeszcze wcześniej. Pamiętajmy, że sama Unia Polski z Litwą była wielokrotnie krytykowana przez krakowską szkołę historyczną, między innymi przez Michała Bobrzyńskiego, która wciągnęła nas właśnie w obce konflikty. No ale oczywiście XVIII wiek jest tego bardzo dobrym przykładem, ale chociażby też Potop Szwedzki pokazał, jak jest wielu w Polsce tych, którzy nie potrafią myśleć samodzielnie, tylko zawsze muszą się wieszać właśnie tego cudzego płaszcza, tej cudzej klamki w obcej stolicy. Jest mnóstwo przykładów tego w historii Polski. XVIII wiek oczywiście jest usłany tymi przykładami. Historia I Rzeczpospolitej również, więc to nie jest tak, że to rozpoczęło się w okresie II wojny światowej. I jeszcze jedno ostatnie już pytanie od tego użytkownika. Jakie branże polskiej gospodarki mogą ucierpieć najbardziej na konflikcie bliskowschodnim? No ja myślę, że przede wszystkim transport i logistyka morska. Transport, logistyka morska to jest kwestia bezpośredniego uderzenia w te branże. Musimy sobie zdawać sprawę, że polskie porty, no Gdańsk, Gdynia, firmy spedycyjne, no ponoszą wyższe koszty ubezpieczenia od ryzyka wojennego, są wydłużone czasy dostaw. To na pewno jest branża, która jest najbardziej narażona. Na pewno też branża motoryzacyjna, bo ponieważ Polska jest dosyć istotnym węzłem takiej produkcji części komponentów w europejskich łańcuchach dostaw, no i to wydłużenie tras, które wymuszać będzie opłynięcie Afryki zamiast żeglugi przez kanał Suezki, no bezpośrednio zagraża takiej płynności dostaw z Azji. Co, tak jak powiedziałem, przy tych systemach, które są, w których Polska jest częścią, może prowadzić do nawet przestojów produkcyjnych. I nie tylko do wzrostu jakby kosztów produkcji, ale także do tych, tak jak powiedziałem, przestojów produkcyjnych. Trzecią taką branżą, którą można byłoby też tutaj wymienić, to jest przemysł chemiczny i nawozowy. No w Polsce to głównie grupa Azoty. Musimy sobie zdawać sprawę, że produkcja nawozów azotowych jest mocno energochłonna, a konkretnie gazochłonna. Polska oczywiście niby zdywersyfikowała te dostawy gazu, kwestia Baltic Pipe, terminale LNG i tak dalej, natomiast no, prawda jest taka, że ceny gazu są dosyć mocno powiązane z globalnym rynkiem, a te doniesienia, które są już teraz widoczne w mediach głównego nurtu, które podają, branżowych oczywiście media głównego nurtu, wprost ostrzegają, że jest ryzyko niedopełnienia europejskich magazynów gazu przed zimą. To zresztą całkiem niedawno agencja Reutera o tym informowała. Mówiła, że to niedopełnienie, że te braki w magazynach mogą sięgać nawet 80% w niektórych przypadkach. Więc ta presja cenowa będzie całkiem spora, jeżeli chodzi o sektor gazowy, i to na pewno uderzy w przemysł chemiczny i w przemysł nawozowy. No a jeżeli już przemysł chemiczny, no to też trzeba powiedzieć o rafinacji i paliwach generalnie, tak? Czyli wszystko, co dotyczy Orlenu, bo musimy sobie zdawać sprawę, że no ceny ropy rosną i to bezpośrednio przekłada się na hurtowe ceny paliw w Polsce. No, pomijam już jakby kwestię wspierania Ukrainy w tym zakresie. To jest temat, który poruszałem ostatnio, który wywołał jakąś tam ogromną burzę w ogóle ten temat udostępnienia odpowiedzi na interpelację poselską posła Andrzeja Zapałowskiego, gdzie okazało się, ile Polska w zeszłym roku dała tych paliw i po jakiej cenie, to już Państwu mówiłem, więc to na pewno też jest ta branża. No, kolejna branża, która na pewno ucierpi, czy ucierpiałaby, ale moim zdaniem ucierpi, to jest branża lotnicza. Koszty paliwa lotniczego rosną wprost proporcjonalnie do cen ropy, to w oczywisty sposób obciąża rentowność tego przeciwnika. Myślę, że w tej perspektywie też może dotknąć to nawet handlu detalicznego i towarów importowanych z Azji. To jest kwestia załamywania się łańcuchów dostaw. Jeżeli ta wojna się będzie przedłużać, pośrednio też oczywiście uderzy to w rolnictwo i w przetwórstwo spożywcze. To tak, że tak powiem, w pierwszej kolejności to, co mógłbym powiedzieć, jeżeli chodzi o te konsekwencje dla polskiej gospodarki. Dobrze, idziemy dalej. Było pytanie o to, kiedy Amerykanie opuszczą Europę. No póki co nie ma zgody Kongresu na to. Gdyby zależało to od samego Donalda Trumpa, to podejrzewam, że to ograniczenie byłoby zdecydowanie, że tak powiem, szybsze i głębsze. Kamil Jakubek. Podobno Ukraina zaatakowała irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Czy ten atak to deal z USA za broń? No, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział dzisiaj wprost, zresztą wpis był na platformie X, to będzie króciutki cytat z tego oświadczenia. W tłumaczeniu to będzie brzmiało tak. Zełenski zaatakował irański statek handlowy, zabijając marynarza. Koniec cytatu. I jeszcze dalej, jeszcze jeden cytat. Doszło do tego na polecenie Izraela, by wciągnąć Europę w wojnę. Koniec cytatu. To jest, szanowni państwo, atak, który odbył się wczoraj, 25 lipca. Miał miejsce na Morzu Kaspijskim. I tutaj ja państwu zresztą postaram się za chwilę pokazać ten wpis Abbasa Araghchiego. Natomiast jest też wprost napisane, mówię o szefie irańskiej dyplomacji, że były prowadzone przez niego rozmowy z Kają Kallas, czyli z wysoką przedstawicielką Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, no i oczywiście też z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Miał Abbas Araghchi dać do zrozumienia, że nie pozostanie to bez odpowiedzi. Tam pada zresztą takie mocne stwierdzenie, to pozwolę sobie na kolejny jeszcze cytat z szefa irańskiej dyplomacji. Jasno dałem do zrozumienia, że to, co zrobił Darmozjad w Kijowie, nie może pozostać bez odpowiedzi. Koniec cytatu, to jest oryginalny cytat. No, nie gryzł się specjalnie w język Abbas Araghchi. Wielu komentatorów, wielu ekspertów wskazuje, że spora część arsenału irańskich rakiet balistycznych jest, no że tak powiem, ma możliwość dosięgnięcia wielu celów na Ukrainie. Wielu celów na Ukrainie, dlatego tego absolutnie nie można lekceważyć. Natomiast pytanie jest oczywiście, kto nakazał Zełenskiemu właśnie zrobić coś takiego. Czy jest to deal ze Stanami Zjednoczonymi? Absolutnie tego wykluczyć nie można. No pamiętajmy, że Kryło Budanow, generał zresztą trzygwiazdkowy wywiadu wojskowego, który jest obecnie Ukrainy, który jest szefem kancelarii prezydenta tego państwa, to jest człowiek wyszkolony przez Amerykanów. Ja Państwu już wielokrotnie o tym mówiłem, mówiłem o genezie jego zadziwiającej, oszałamiającej wręcz kariery. On ma zaledwie 40 lat, był szkolony przez Amerykanów, był szkolony przez CIA, jest szkolony do głębokiej dywersji. Wcale bym się, wiemy, że Ukraińcy rozwijają dzięki wsparciu Brytyjczyków i Amerykanów no, systemy ataków nawodnych i podwodnych. No, wszystkie te systemy bezzałogowe i wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był pewien, jak tutaj użytkownik powiedział, deal w zamian za broń, czy w zamian za inne, że tak powiem, wsparcie. Ewidentnie jest próba montowania koalicji europejskiej przeciwko Iranowi. To musicie Państwo mieć też na uwadze to w kontekście tej wtorkowej wtorkowego spotkania Netanyahu z Trumpem. Myślę, że będą rozmawiać obaj przywódcy o zmontowaniu koalicji antyirańskiej i o nowej odsłonie agresji na Iran. Będzie próba, moim zdaniem, i podburzenia mniejszości narodowych w Iranie, i będzie próba jakiejś formy, rozważana będzie próba desantu na część Iranu, tak aby przejąć, przechwycić, wykraść wzbogacony uran. Być może będzie jakaś próba czasowego opanowania niektórych wysp Zatoce Perskiej czy w Cieśninie Ormus, tak aby uchwycić jakieś przyczółki do ewentualnego zainstalowania systemów A2AD, czyli tych systemów antydostępowych, no i będzie próba stworzenia jakiejś koalicji europejskiej. Ja tylko przypomnę, że Donald Trump miał ogromne pretensje wobec sojuszników europejskich, że nie wsparli go w czasie tej pierwszej odsłony tegorocznej agresji na Iran. Pamiętamy, że po 28 lutego bieżącego roku Trump bardzo mocno chciał takiego wsparcia, ale go nie otrzymał. Checkmate pyta, czy będzie powołana sejmowa komisja śledcza do spraw Maszy i Niedźwiedzia. No, były już dwie komisje do spraw badania wpływów rosyjskich. Wydane zostały spore pieniądze na ich funkcjonowanie. Jakie efekty? No żadne. Oczywiście, że żadne. Mówię o realnych efektach, tak? Ilu złapano szpiegów, ile, że tak powiem, stwierdzono tych negatywnych wpływów, czy tych, jak zabezpieczono system bezpieczeństwa państwa w tym zakresie, na co poszły te pieniądze, kiedy powołuje się ludzi w dużej mierze niekompetentnych do podobnych komisji, no to nie ma się, że tak powiem, spodziewać, że będzie z tego coś konstruktywnego. Wcale bym się nie zdziwił, jakby pojawił się taki projekt właśnie badania rosyjskiego soft power w przestrzeni medialnej i na pierwszy ogień poszłaby Masza i Niedźwiedź. Coś niewyobrażalnego zresztą, ale polecam Państwu zresztą obejrzeć sobie z dziećmi, z wnukami Maszę i Niedźwiedzia. Możecie Państwo to potraktować jako taki eksperyment i, że tak powiem, samodzielnie sprawdzić, jak to wygląda. Grzechu NML pyta jeszcze, skoro żeby pójść do pracy trzeba przejść badania lekarskie, to dlaczego politycy nie mają takich badań robionych, na przykład psychotesty? No to jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że jestem generalnie zwolennikiem i ograniczenia liczby posłów, i likwidacji Senatu, i wprowadzenia ustroju prezydenckiego, ale też wprowadzenia obowiązkowych badań dla zawodowych polityków, czy dla parlamentarzystów. No, uważam, że jak najbardziej, czy ministrów, jak najbardziej takie osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne powinny przechodzić badania. No jak to się dzieje, że każdy zdający prawo jazdy musi przejść psychotesty, a ludzie zajmujący no, prominentne stanowiska w państwie polskim, często od których zależy zdrowie, życie wielu Polaków, nie przechodzą żadnych badań. To jest dobry postulat. Jeszcze jest pytanie od tego użytkownika. Kto będzie Pana następnym gościem na kanale lub w Akademii Geopolityki? I to jest ciekawe pytanie. Pytaliście mnie ostatnio Państwo na jednym z poprzednich wieczorów geopolitycznych, czy zgodziłbym się na wywiad dla tego czy innego dziennikarza, czy na konfrontację intelektualną z takim czy innym geopolitykiem, intelektualistą i tak dalej. Generalnie mówiłem, że z mojej strony jest zawsze zielone światło. Tam też padło takie pytanie o doktora Piotra Napierałę. I ja w pierwszym takim odruchu powiedziałem, że raczej nie, że to postać dość delikatnie mówiąc, jakby to powiedzieć, mocno, nie chcę powiedzieć kontrowersyjna, ale która no, mało poważnie się często zachowuje i stosuje też niewybredne epitety wobec swoich prawdziwych czy wyimaginowanych przeciwników politycznych. Ale szanowni Państwo, doszedłem do wniosku, że nie ma co tutaj robić jakiejś selekcji takiej niepotrzebnej, tym bardziej, że jestem zwolennikiem pluralizmu strategicznego, jestem, jeżeli chodzi o debatę strategiczną, jestem zwolennikiem w ogóle pluralizmu, jeżeli chodzi o życie publiczne, jeżeli chodzi o wolność słowa, jeżeli chodzi o wymianę intelektualną i nie widzę powodu, aby przy zachowaniu oczywiście odpowiedniego poziomu kultury i poziomu intelektualnego podjąć się takiej próby doprowadzenia do takiej dyskusji z panem Napieralą, który wielokrotnie mnie atakował i to używając dosyć takich niewybrednych epitetów, charakterystyczny dla siebie sposób, ale stwierdziłem, że ponieważ jest, że tak powiem, częścią środowiska akademickiego, czy nam się to podoba, czy nie, i czy nam się poglądy pana doktora Napierały podobają, czy nie, jest jedną z takich twarzy, nazwijmy to, polskiego środowiska rusofobicznego. I że tak powiem, porozumieliśmy się co do debaty. Jeżeli nic się nie stanie nieprzewidzianego, to w przyszłym tygodniu ukaże się pierwsza nasza rozmowa. Zaplanowane są dwie, jedna na kanale pana doktora Piotra Napierały, druga na moim kanale, tutaj w podcaście geopolitycznym. No, tak jak powiedziałem, z mojej strony jest oczekiwanie zachowania kultury i odpowiedniego poziomu intelektualnego, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. Uważam, że nawet z rusofobami trzeba rozmawiać. Nawet ze środowiskiem rusofobicznym, takim powiedziałbym mocno radykalnym, trzeba podjąć przynajmniej próbę rozmowy. Ja się nie zamykam. Żeby była pełna jasność, uważam, że z mojej strony jest zielone światło na rozmowę, oczywiście tak jak powiedziałem, na pewnym poziomie kultury i na poziomie intelektualnym, ale uważam, że pluralizm jest bardzo dużą wartością życia społecznego i opowiadam się za taką zróżnicowaną debatą strategiczną, dlatego stwierdziłem, że nie będę się tutaj, że tak powiem, uchylał od debaty, nawet z takim adwersarzem, który często uciekał się do jakichś takich nieeleganckich, że tak powiem, sformułowań pod moim adresem, ale no myślę, że w tej debacie będą zachowane odpowiednie ramy i myślę, że może być to bardzo interesujące i dla tej bańki informacyjnej, w której funkcjonuje pan dr Piotr Napierała i dla tej bańki, w której ja uczestniczę. Nie ma się co zamykać w swoich bańkach informacyjnych, warto podjąć taką próbę, zobaczymy, czy będzie udana, czy nie. To już Państwo też ocenicie. Także w najbliższym tygodniu, jeżeli, tak jak powiedziałem, nic się wielkiego nie wydarzy, to pierwsza rozmowa to będzie w formie raczej wywiadu, ale być może takiej nieco ostrzejszej nawet dyskusji na kanale pana doktora Piotra Napierały i pewnie za jakiś czas kolejna u mnie na kanale. To tak, to jeżeli chodzi o tych najbliższych gości, ale proszę też ewentualnie sugerować, kogo warto byłoby zaprosić. Ja też się otwieram na nowe formy prowadzenia podcastu geopolitycznego i samej Akademii Geopolityki. Nie chciałbym, aby to były tylko i wyłącznie wykłady, czy tylko właśnie takie monologi. Otworzyłem się już bardzo mocno na spotkania na żywo z Państwem. Tych spotkań jest naprawdę sporo w porównaniu do jeszcze lat ubiegłych, a myślę, że też takie wywiady z ciekawymi gośćmi, z ekspertami w swoich dziedzinach, czy postaciami wyrazistymi, jeżeli chodzi o niektóre środowiska intelektualne, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, mogą być wartościowe i myślę, że warto się tutaj otwierać na dyskusję. Dobrze, idziemy dalej. 1800 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję w ten niedzielny wieczór. Paweł LX pyta, czy wiadomo coś w sprawie nowego ambasadora Rosji w Polsce, na czym stanęło? Tak jak Państwu mówiłem, będę śledził na bardzo uważnie te kwestie, dlatego też dziękuję za pytanie i już spieszę z odpowiedzią. Nowy ambasador Rosji w Polsce, ambasador desygnowany, pan Georgi Michno, objął już oczywiście placówkę dyplomatyczną, jest aktywny że tak powiem, jako kierownik placówki dyplomatycznej. Każdy może sobie to sprawdzić w mediach społecznościowych ambasady Rosji w Polsce. Odbywa różnego rodzaju spotkania, także odbywają się przyjęcia w ambasadzie Rosji. Natomiast po tym, jak pan ambasador Michno złożył kopię listów uwierzytelniających na ręce szefowej protokołu dyplomatycznego w polskim MSZ-cie, no nie nastąpiło, że tak powiem, dokończenie tej procedury. No i to jest, że tak powiem, piłka jest po stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W naturalny sposób z zwieńczeniem tego procesu objęcia kierownictwa placówki dyplomatycznej powinno być, zgodnie ze zwyczajem dyplomatycznym, z przepisami, złożenie oryginałów listów uwierzytelniających na ręce głowy państwa, no, czyli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego. Pan prezydent Nawrocki jak dotąd nie wyznaczył żadnego terminu, z tego co mi wiadomo przynajmniej, aby nastąpiła taka ceremonia przyjęcia oryginałów listów uwierzytelniających od nowych kierowników placówek dyplomatycznych w Warszawie. No i póki co, tak jak mówię, jest to w zawieszeniu. I teraz jeżeli tutaj użytkownik pyta o moje zdanie na ten temat, no myślę, że jest tutaj problem polityczny. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, jest bardzo silna frakcja rusofobiczna, czy po prostu antyrosyjska w Pałacu Prezydenckim, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pojawiły się głosy zresztą prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby pan prezydent Nawrocki nie przyjmował tych listów uwierzytelniających. Czyli zostawił relacje polsko-rosyjskie w zawieszeniu. No i tutaj co może się dalej dziać? To znaczy, oczywiście może pan ambasador Georgi Michno być takim szefem placówki, no, nazwijmy to technicznym. On będzie oczywiście kierował działaniami dyplomatycznymi, ale w ograniczonym zakresie. W ograniczonym zakresie, także jeżeli chodzi o jego miejsce w korpusie dyplomatycznym, ono nie będzie równoznaczne takiemu pełnemu zaprzysiężonemu to złe słowo, takiemu pełnoprawnemu ambasadorowi nadzwyczajnemu i pełnomocnemu, tak? Może też być taka decyzja strony rosyjskiej, aby wycofać ambasadora, który nie otrzymał, nie pozwolono mu złożyć tych listów uwierzytelniających. W związku z tym może być taka decyzja po jakimś czasie, decyzja głowy państwa rosyjskiego, w tym przypadku oczywiście prezydenta Władimira Putina, aby odwołać. Ewentualnie może być zawezwany pan ambasador Michno na konsultacje do MSZ-u rosyjskiego i placówka może być nieobsadzona przez ambasadora. To jest zła wiadomość dla państwa polskiego. Ja już państwu wielokrotnie mówiłem, że ta likwidacja konsulatów Rosji w Polsce, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku i oczywiście odwet strony rosyjskiej, znaczy odpowiedź po prostu strony rosyjskiej na to zamknięciem polskich konsulatów, no jest po prostu błędem. Polska ma taką geografię, a nie inną, ma takich sąsiadów, a nie innych, no i w naszym dobrze pojętym interesie jest dążenie do modus vivendi z Rosją. Mimo tego, że różnimy się w wielu kwestiach, no to jednak warto rozmawiać, warto prowadzić dialog. Ja nie wiem, komu przeszkadzał mały ruch graniczny, zawieszony zresztą w czasie rządów PiS-u. To była bardzo dobra inicjatywa, która sprzyjała rozwojowi regionalnemu i po stronie polskiej, i po stronie rosyjskiej. Uważam, że warto byłoby do tego powrócić. No oczywiście w ramach tej sekwencyjnej, warunkowej normalizacji relacji z Rosją, co opisałem w doktrynie równowagi suwerennej, natomiast cała ta sytuacja po prostu szkodzi relacjom polsko-rosyjskim. Powoduje jakby degenerowanie się relacji między naszymi krajami i niestety obawiam się, że tutaj jest wina po stronie polskiej, czyli niechęć do przyjęcia tych listów uwierzytelniających. Także tak to wygląda. Checkmate pyta, czy podziela pan pogląd doktora Michała Siudaka, że tak zwany drugi Majdan na Ukrainie był w pełni spontaniczny. Ja myślę, że doktor Siudak użył tego określenia w ironiczny sposób. To znaczy, tam był cudzysłów, którego być może słuchacze, widzowie nie wyczuli. Nie uważam, żeby był w pełni spontaniczny. Absolutnie był moim zdaniem inspirowany z Zachodu i myślę, że taki był wydźwięk tej wypowiedzi doktora Siudaka. Myślę, że to mogło nastąpić nieporozumienie. Myślę, że mogło nastąpić nieporozumienie, tym bardziej, że nasza rozmowa była dosyć długa, bo rozbiliśmy ją na dwie części. Ta część taka bardziej historyczno-naukowa, powiedziałbym, wokół dorobku doktora Siudaka była na kanale Akademii Geopolityki. Kto nie widział, to serdecznie zapraszam. Tam mówiliśmy o micie Międzymorza Polsko-Ukraińskiego. Bardzo ciekawa zresztą rozmowa. No i ta druga część na tematy bardziej bieżące, taka bardziej publicystyczna, bym powiedział, już w podcaście geopolitycznym. W sumie rozmawialiśmy około 2 godzin, więc tam rzeczywiście mogło się też pojawić jakieś zmęczenie i pewne nieostre, że tak powiem, sformułowania. Natomiast z mojej strony mówimy drugi Majdan, no czyli mówimy o tak zwanym Euromajdanie, tak? Przełom roku 2013-2014, no to jest oczywiste, że to było inspirowane z Zachodu, cały zamach stanu, obalenie władzy legalnie wybranego, uznawanego przez Zachód zresztą, prezydenta Wiktora Janukowycza, wszystko to, co zrobił później Arsenij Jaceniuk i jego klika, to było wszystko nielegalne. Te dzisiaj problemy Ukrainy są efektem właśnie zamachu stanu z 2014 roku, później to, co się działo, czyli masakra w Odessie w maju 2014, potem ostrzał ludności cywilnej, bloków cywilnych w Donbasie przez siły zbrojne Ukrainy, zbrodnie wojenne, które były robione, czy zbrodnie na swoim narodzie przez władze w Kijowie. No to wszystko dzisiaj jest bardzo mocno zakłamane, jeżeli chodzi o media głównego nurtu w Polsce. Nie mówi się o Alei Aniołów w Donbasie, czyli tej alei upamiętniającej dzieci bestialsko wymordowane właśnie w bombardowaniu. Normalnie artyleria podległa pod władzę w Kijowie ostrzeliwała bloki cywilne w Donbasie. No to jest, mówi się o kilkunastu tysiącach zabitych cywilów. O tym absolutnie nie wolno zapominać, patrząc na genezę wojny na Ukrainie. Ja wiem, że o tym już wielokrotnie mówiłem, ale no warto te rzeczy przypominać. Także tutaj myślę, że pan doktor Siudak po prostu w cudzysłowie tego użył, że było to spontaniczne, ale w domyśle, że było to sterowane z zewnątrz. Dobrze, idziemy dalej. Użytkownik Sebastian, no surname, pyta, jakie zdolności rażenia ma Wojsko Polskie? Oj, no to jest temat szeroki. No, jeżeli chodzi o trzon obecnych zdolności rażenia, czyli artylerię rakietową, to Polska ma około 20 wyrzutni HIMARS amerykańskich. Tam są pociski GMLRS, one mają zasięg około 80-85 km. Są też pociski GMLRS ER 150 km, no i pociski balistyczne Atakamsy do 300 km. Dokładnie, no to oczywiście nie wiadomo, ile tego jest, jeżeli chodzi o pociski. Tak jak mówię, to jest około 20 wyrzutni. Co dalej? Na pewno zestawy Homar K, to jest ta spolonizowana wersja koreańskich systemów K-239. To jest montowane na podwoziu Jelcza z polskim systemem kierowania ognia, tym znanym Topaz. Zamówiono 290 modułów, dostarczonych na razie jest nieco ponad 150. Tutaj trzeba byłoby sprawdzić, ile dokładnie już, czy są jakieś dokładne dane w domenie publicznej. Natomiast tak jak mówię, zamówionych jest 290, dotarło nieco ponad 100-150. Podobno już ponad 100 zostało zintegrowanych na polskim podwoziu. To jest to, no i oczywiście Kraby, czyli samobieżne armatochaubice Krab 155 mm. Spora część z nich została przekazana na Ukrainę. To też trzeba jasno powiedzieć. Co do takich zdolności rażenia, jeżeli chodzi o siły powietrzne, no to na pewno są te systemy, to są te pociski JASM. One są przenoszone przez F-16. One mają zasięg 350-370 km. Są oczywiście te najnowsze JASM ER. One mają zasięg do około 1000 km i to jest właściwie chyba ten najdalej sięgający system w Wojsku Polskim. Wiemy o tej nowej umowie. Wspominałem Państwu o tej umowie na Barakudy 500, podpisana w tym miesiącu, to jest zapowiedź jakby kolejnych wzrostu kolejnych naszych zdolności. No i są systemy NSM, te systemy przeciwokrętowe. Oczywiście jest wiele planów, można byłoby mówić o wielu różnych planach pozyskania dodatkowych zdolności, także tych, pamiętajmy o F-ach 35, natomiast tak jak powiedziałem, na razie USA blokują transfer technologii produkcji rakiet, tych, o których powiedziałem na początku, czyli tych rakiet GMLRS i to no niestety nie udało się z tym nic zrobić. Jest umowa ramowa na kolejne ponad 480 wyrzutni Homar A, natomiast no nie ma kontraktu wykonawczego. Tak ta sytuacja mniej więcej na dziś wygląda. Jan Kowal pyta, jak to możliwe, że komik jeszcze żyje? Dlatego, że nie ma wojny pełnoskalowej na Ukrainie i ma parasol bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, Izraela i Wielkiej Brytanii. Dobrze, tutaj część pytań się powtarza. Wiem, że Państwo powtarzacie pytania, żeby nie uciekły. No, wypowiadacie się Państwo też na temat tutaj niektórych osób, z którymi mógłbym prowadzić dyskusję. Ja tak powiedziałem, nie mam zamiaru się sztucznie zamykać na określone osoby czy środowiska, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Uważam, osobiście uważam, że warto rozmawiać, jestem zwolennikiem pluralizmu. Przy zachowaniu oczywiście, tak jak powiedziałem, poziomu kultury i intelektualnego. Tutaj Jadwiga 3694, bardzo proszę na gościa zaprosić pana Izydorczyka. Pan profesor Izydorczyk już gościł u mnie w programie, ale to było bardzo dawno temu, kilka lat temu i myślę, że to jest ciekawa postać, był ambasador Polski w Tokio, profesor prawa na Uniwersytecie Łódzkim, no postać bardzo, bardzo ciekawa, pan profesor ma bardzo dużą wiedzę i w zakresie relacji polsko-japońskich, a i w ogóle jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, prawo międzynarodowe, także to niewątpliwie bardzo, bardzo wartościowy rozmówca. Adam Zynk pyta, dlaczego Litwa grozi nam Putinem? Chyba Litwę odwiedził jakiś Anglik, może znowu Boris Johnson. Nie, znaczy z Litwą jest zupełnie inny problem. Litwa buduje swoją tożsamość narodową na mocnym korzeniu antypolskim. Znaczy, to jest bardzo podobne w pewnych mechanizmach do tego, co się dzieje na Ukrainie, tylko że Litwini nie artykułują aż tak, nie mają aż takich tradycji antypolskich jak Ukraińcy. No, nie mają tej tradycji ludobójstwa na narodzie polskim, natomiast rzeczywiście tożsamość litewska współczesna, współczesny nacjonalizm litewski jest budowany na bardzo silnym korzeniu antypolskim i to jest w dużej mierze również wina władz III Rzeczpospolitej, że sobie po prostu na to pozwalają, że pozwalamy na to, aby prawa polskiej mniejszości nie były respektowane na Litwie i tak dalej, więc w tym kontekście uważam, że jest to pokazanie bezsilności państwa polskiego, bezsilności III Rzeczpospolitej. No jak to się, szanowni Państwo, dzieje, że kiedy ambasadorem Polski w Kijowie był Bartosz Cichocki, to pan Cichocki właściwie siedział cicho jak mysz pod miotłą i w ogóle się nie odzywał na temat praw polskiej mniejszości na Ukrainie, w ogóle go jakby nie podnosił tematu brania Polaków na mięso armatnie, na front, a dopiero po przyjeździe do Polski zaczął to mówić i mówić o tym, że to jest właściwie taka, no nie chcę powiedzieć zmowa milczenia, no ale jest to generalnie temat tabu przy Alei Szucha w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To zobaczcie Państwo, jak się to może skończyć dla państwa polskiego. No, widzieliśmy zresztą w Parlamencie Europejskim przy tej debacie potępiającej decyzję Zełenskiego o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia tak zwanych bohaterów Band UPA, że litewscy europosłowie właściwie w dyskusjach popierali stanowisko ukraińskie. Czyli mamy do czynienia z no, jednym wielkim mitem tego intermarium pod przewodnictwem państwa polskiego. Nawet Litwini w tak prostej wydawałoby się sprawie, jak potępienie kultu ludobójców na narodzie polskim, mimo tego, że zagłosowali inaczej, no to jednak w tych kuluarach bardzo mocno, czy w ogóle w debatach wspierali Ukrainę przeciwko państwu polskiemu, mimo że bezpieczeństwo Litwy w 100% wisi na włosku w Warszawie, że tak powiem. Dawid R. Panie doktorze, co mówić ludziom, którzy niezmiennie powtarzają, że zagrożeniem dla Polski nie jest Ukraina, tylko Putin i imperialna polityka Rosji prowadzona niezmiennie od 5 wieków wobec Polski? Ja myślę, że to wyjdzie w mojej rozmowie, w mojej debacie z doktorem Napierałą. Myślę, że tu będziemy mogli sobie sporo porozmawiać na temat historii tego, kto jest większym zagrożeniem dzisiaj dla państwa polskiego, czy Rosja, czy Niemcy, czy Ukraina. Co mówić tym ludziom? No przede wszystkim trzeba powtarzać jedno bardzo konkretne stwierdzenie, że gdyby Rosja chciała napaść na Polskę, to nie musi iść 1000 kilometrów przez Ukrainę, tylko może to zrobić z obwodu kaliningradzkiego czy z Republiki Białoruś w każdej chwili. Więc to jest jakby pierwszy mit, że Ukraina jest jakąś zaporą. Druga sprawa, no to jest kwestia kultu ludobójców. No, wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda cmentarz w Katyniu i jak wygląda ten cmentarz mauzoleum w Katyniu i jak wygląda upamiętnienie polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Ewidentnie też warto porównać tę retorykę, którą stosują przedstawiciele ukraińskiego establishmentu, którzy Polskę oskarżają na arenie międzynarodowej, którzy prowadzą bardzo agresywną politykę, którzy próbują zastraszać państwo polskie, tak jak robi to minister Sybicha, który straszy armią ukraińską Polskę i mówi o rzekomych prześladowaniach mniejszości ukraińskiej. Wystarczy przytoczyć konkretne fakty, nie tylko z mediów, ale także na przykład z ostatniego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która gdzieś między wierszami jest bardzo sporo przypadków ukraińskiej przestępczości w Polsce. Prawda? Więc tu musimy sobie zdawać sprawę, że to są slogany. Wystarczy porównać, jak wiele nieszczęść Niemcy Polsce wyrządzili, łącznie z ludobójstwem na narodzie polskim w okresie II wojny światowej, a mimo to Polska prowadzi w miarę oczywiście dobrosąsiedzkie relacje z Niemcami, więc to nie jest przeszkoda. Rosja nie ma absolutnie żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Ja nie znam żadnych poważnych środowisk politycznych w Rosji, które nawet marginalnych, szczerze powiedziawszy, które formułowałyby jakiekolwiek roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego. Nie słyszałem, żeby mniejszość rosyjska w Polsce wygłaszała, przedstawiciele mniejszości rosyjskiej w Polsce wygłaszali tego typu obraźliwe stwierdzenia pod adresem naszego państwa, naszego kraju, naszego społeczeństwa, co jak na przykład taka aktywistka jak Panczenko. No nie ma takich przykładów. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest jakby zupełnie inna sytuacja. No i wreszcie pamiętajcie Państwo, że ta teza o tej ciągłości strukturalnej to jest taki slogan. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest taki slogan. Stawianie znaku równości między Rosją carską a Związkiem Radzieckim i przypisywaniu wszystkich zbrodni sowieckich, zbrodni NKWD Rosjanom, etnicznym Rosjanom. No nie, jeszcze raz nie. Pamiętajmy, że komunizm został importowany do Rosji z Zachodu, że Lenin został przetransportowany, umożliwiono, wywiad niemiecki zresztą umożliwił ten transport Lenina do ogarniętej rewolucją Rosji. I pamiętajmy, że jeżeli chodzi o komórki NKWD, jeżeli chodzi o kierownictwo NKWD, to akurat było tam wielu przedstawicieli też innych narodowości. Oprócz samych etnicznych Rosjan, przecież w NKWD służyli Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Łotysze, Białorusini i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy też o ukraińskiej liście katyńskiej, o tym, o piatichatkach. Pamiętajmy, zresztą to całkiem niedawno generał w stanie spoczynku były zastępca szefa sztabu generalnego, generał Leon Komornicki wspominał właśnie o piatichatkach, mówił o też właśnie tych Ukraińcach, którzy służyli w NKWD i którzy byli też współodpowiedzialni za zbrodnię katyńską, bo to była zbrodnia komunistyczna. Więc stawianie znaku równości między Rosją carską a Związkiem Radzieckim, czy jeszcze między Rosją carską a współczesną Rosją, nie jest to poważne. No, trzy różne ustroje, samodzierżawie, komunizm i nazwijmy to, jak nazwać dzisiejszą Rosję. W wersji light można byłoby nazwać ją demokracją sterowaną, a w wersji, że tak powiem, już nieco ostrzejszej, po prostu autorytaryzmem, tak? Autorytaryzmem poradzieckim. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że teza o 500 latach niezmiennej polityki Rosji wobec Polski jest delikatnie mówiąc mocno zwulgaryzowanym sloganem politycznym i to właściwie bardzo słabym. I to bardzo słabym, zresztą było wiele, były okresy właśnie modus vivendi między Polakami i Rosjanami, więc nie można tego porównywać. Zresztą skala nieszczęść, skala ludobójstwa, którego dokonali Niemcy, a tych nieszczęść, które dokonali w relacjach z Polską Rosjanie, jest nieporównywalna. To znaczy, oczywiście Niemcy zadali Polsce o wiele więcej cierpień. W historii i dzisiaj nie patrzymy na Niemców tylko i wyłącznie przez pryzmat zagrożeń, ale także relacji dobrosąsiedzkich, transakcji handlowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że to, co dzisiaj robią Ukraińcy, czyli budują swoją tożsamość na wybitnie antypolskim korzeniu, jest dla Polski o wiele większym zagrożeniem niż Rosja, która próbuje odbudować swoją pozycję na przestrzeni poradzieckiej. Polska nie powinna się w ogóle angażować w przestrzeń poradziecką, ani w sprawę wspierania Ukrainy, ani w próbę zrobienia kolorowej rewolucji na Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Tak bym na to pytanie odpowiedział. No tak, tutaj Adam Bocian wspomina jeszcze o śmigłowcach Apache, które zostały zamówione przez Polskę, to a propos tego systemu rażenia. Użytkownik o niku Wciągam Szczura pyta: Panie Leszku, czy zawieranie sojuszy strategicznych z sąsiadami naszych sąsiadów jest dobrym rozwiązaniem? Mam na myśli sojusz z Rosją, sąsiedztwo z Białorusią plus Ukraina, z Francją, sąsiedztwo z Niemcami i tak dalej. Ja bym tutaj nie szedł aż w takie, powiedziałbym, daleko idące sformułowania o sojuszach. To jest ta zasada drugiego pierścienia, którą poruszam w doktrynie równowagi suwerennej. Polecam sięgnięcie, można wejść na stronę leszeksykulski.pl. Tam Państwo macie link do serwisu Akademia Edu, skąd można bezpłatnie pobrać PDF z tą moją strategią. Ona nie jest duża, ma 28 stron razem ze spisem treści, z okładkami, stroną redakcyjną, więc to jest tam około 25 stron ciągłego tekstu w formacie A4 i tam proponuję właśnie zasadę drugiego pierścienia, czyli zasadę równoważenia, zacieśnienia relacji z tymi państwami. No tak jak tutaj Pan pisze, skoro Niemcy zacieśniają relacje z Ukrainą, to w oczywisty sposób Polska powinna normalizować relacje z Białorusią i Rosją. Geografia, rzut oka na mapę, tak naprawdę rzut oka na mapę to w oczywisty sposób tłumaczy. Dulson X. Skoro Rosja nie rości sobie żadnych praw do Polski ani nie grozi Polsce, to jak mamy tłumaczyć realne groźby propagandystów rosyjskich połączonych z Kremlem? Grozili nam w telewizji atomem, etc. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Władimir Sołowiow na przykład. Natomiast, ale nie tylko, wielu. Siergiej Karaganow. Człowiek, który był traktowany przez całe dekady jako atlantysta, jako, może nie atlantysta, to za dużo powiedziane, ale jako zapadnik. Jest takie określenie w Rosji na tych, którzy opowiadali się za taką symbiozą rosyjsko-europejską, nawet daleko idącą. Ja pamiętam jeszcze pierwszą dekadę tego wieku, kiedy Gazeta Wyborcza przedrukowała tekst Karaganowa, nieco skrócony, ale w dosyć dobrym tłumaczeniu o Związku Europy, czyli o perspektywie nawet integracji Unii Europejskiej z Unią Eurazjatycką, czyli Europa od Lizbony po Władywostok. To Gazeta Wyborcza w pierwszej połowie tej, czy w pierwszej dekadzie tego wieku publikowała ten tekst Karaganowa. Karaganow teraz Zmienił całkowicie narrację o 180 stopni, grozi rzeczywiście uderzeniem nuklearnym na Poznań. Jak to tłumaczyć? No bardzo prosto. Nie tyle Polska, co po prostu decydenci państwa polskiego, establishment III Rzeczpospolitej, wybrał doktrynę frontową, czyli wzięcie na siebie roli bastionu mocarstw morskich, mocarstw anglosaskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, bycie takim wysuniętym balkonem tych państw i z tego balkonu potrząsania szabelką w stronę Rosji. Próba, ta głęboka ingerencja wewnętrzne sprawy Białorusi, chociażby próba wywołania kolorowej rewolucji w sierpniu 2020 roku po przedostatnich wyborach prezydenckich, no, jasno pokazywała, z czym mamy do czynienia. Bardzo duża aktywność wywiadowcza Polski na obszarze poradzieckim, próba realizowania polityki prometejskiej, koncepcja idei Międzymorza antyrosyjskiego i tak dalej, no doprowadziła do tego, że decydenci III Rzeczpospolitej są traktowani jako koń trojański, żeby nie powiedzieć osioł trojański Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w tej części Europy. I w związku z tym są traktowani wrogo. Gdyby Polska nie prowadziła tej polityki, która doprowadziła do zguby pierwszej Rzeczpospolitej, czyli tego wchodzenia na nizinę wschodnioeuropejską, nie wiadomo po co zupełnie, no to byłaby zupełnie inna sytuacja. Natomiast Polska próbuje tworzyć blok polityczno-militarny przeciwko Rosji. I w oczywisty sposób żadne mocarstwo regionalne nie może sobie na coś takiego pozwolić i będzie dążyło do neutralizacji takiej polityki czy takiego państwa. To jest błędna polityka, to jest doktryna frontowa. Alternatywą dla doktryny frontowej, realizowanej przez pryzmat doktryny Giedroycia Mieroszewskiego na kierunku wschodnim, jest doktryna równowagi suwerennej, którą Państwu zaprezentowałem w tym miesiącu. Jest bezpłatnie do pobrania, zachęcam. Oczywiście zachęcam do, aby zrozumieć to, te mechanizmy, o których tutaj mówię, zachęcam też do sięgnięcia po moją książkę Geopolityka Świata Wielobiegunowego na stronie tomaszcukiernik.pl. Link w opisie jest, można się zapoznać, z czym jest świat wielobiegunowy i dlaczego takie państwa jak Rosja czy Stany Zjednoczone nie pozwolą sobie na taką politykę, jaką prowadzi dzisiaj Polska. Gdyby taką politykę prowadziła Kanada wobec Stanów Zjednoczonych, jaką prowadzi Polska wobec Rosji, to proszę mi wierzyć, że również bardzo prominentni eksperci amerykańscy formułowaliby groźby znacznie bardziej daleko idące wobec Kanady niż to, co robi prezydent Donald Trump. Pytaliście jeszcze Państwo, kiedy najbliższe spotkania, więc tutaj, szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że w sierpniu planuję być w Poznaniu. Jeszcze nie mam dokładnej daty, natomiast też chciałem Państwu anonsować, że we wrześniu będzie 6. sympozjum geostrategiczne. Przede wszystkim tutaj zapraszam na to sympozjum geostrategiczne osoby zajmujące się naukowo czy też zawodowo geostrategią, geopolityką, analizą bezpieczeństwa. Będzie w Łodzi 12 września 6. sympozjum geostrategiczne. Kto z Państwa jest chętny do wzięcia udziału w tej konferencji naukowej, to oczywiście serdecznie zapraszam. Informacje są na stronie Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego www.geostrategia.edu.pl. To jest konferencja naukowa, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, ale będzie też debata, myślę, że bardzo ciekawa, na miejscu, w gronie eksperckim. Tam liczba miejsc jest ograniczona, dlatego można też się wcześniej ze mną skontaktować przez maila. Maila mojego macie Państwo podanego na YouTubie, także nie ma żadnego problemu, ewentualnie na mojej stronie internetowej Leszek Sykulski. Leszek.pl, zakładka kontakt, tam jest podany mój mail leszek.sykulski@yahoo.com. Można do mnie napisać, jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, czy warto wziąć udział w tej konferencji i tak dalej, to zapraszam, także anonsuję, będę mówił więcej w sierpniu na temat tej konferencji. Dotychczas kilka poprzednich edycji było w wersji tylko i wyłącznie online, to jeszcze taka pozostałość po covidiozie, natomiast już teraz wracamy na stałe, mam nadzieję, do takich stacjonarnych spotkań. I będzie właśnie 12 września w Łodzi. Dobrze, szanowni Państwo, i pytanie tutaj od użytkownika Asgard169. Czy jest Pan fanem literatury fantastyczno-naukowej, ale w ujęciu technologiczno-socjologicznym i predykcyjnym? Jeśli tak, jakie książki pan poleca? Słowo fan to może za dużo powiedziane. Lubię od czasu do czasu oczywiście poczytać. No właśnie, tą fantastykę, nazwijmy to socjologiczno-predykcyjną. Uważam, że ona jest bliska analizie geostrategicznej. Punktem obowiązkowym jest oczywiście Stanisław Lem. To skoro rozmawiamy po polsku, no to nie może być innego wyboru na początek. Na pewno Kongres Futurologiczny, bardzo ciekawa rzecz. Na pewno Powrót z gwiazd, Wizja lokalna. Także też bym to polecił, w sensie takim, takich dobrych esejów futurologicznych, to Summa Technologie Lema mógłbym polecić. Już wielokrotnie Państwu polecałem oczywiście George'a Orwella, rok 1984, Folwark Zwierzęcy, polecałem Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, ale też polecam, powiedziałbym, coś takiego być może niezbyt oczywistego dla części z Państwa, a pewnie mocno takiego, powiedziałbym, politycznie niepoprawnego, zwłaszcza w kontekście sporu o Maszę i Niedźwiedzia, to oczywiście poleciłbym Zamiatina, prawda, książkę zatytułowaną My. To można powiedzieć, to jest taki pierwowzór powstały jeszcze w cieniu rewolucji bolszewickiej. Jeżeli chodzi o taką warstwę alegoryczną geopolityki, to myślę, że dobra jest Duna Franka Herberta. Można byłoby powiedzieć, że w takim sensie dosłownym można odczytać ją jako taką opowieść o kontroli nad jednym zasobem strategicznym, tak? Czyli na przykład przyprawa jako ropa, o imperialnej rywalizacji, prawda, frakcji, religii jako tych narzędziu władzy, czy narzędzi władzy, tak? Myślę, że to jest taki dosyć ciekawy model polityki surowcowej w fikcji, oczywiście osadzonej w fikcji, takiej fantastyki właśnie. No i myślę, że to są takie te które mógłbym polecić z mniej znanych, mniej oczywistych. Może jeszcze Johna Branera, Stań na Zanzibarze. To jest taki klasyk jeszcze chyba z lat 60. On jest dosyć ciekawy. Myślę, że też mógłbym polecić Williama Gibsona, Neuromancer. Tam pojawił się ten termin cyberprzestrzeń. Właściwie tam została przewidziana w pewien sposób taka logika władzy korporacyjnej w czasach cyfrowych, w erze cyfrowej. Myślę, że też bardzo, bardzo ciekawa książka. No i tak już na zakończenie to może jeszcze Kima Stanleya Robinsona, Ministerstwo Czasu Przyszłego mógłbym polecić. Też taka mocno predykcyjna powieść ostatnich lat, gdzie macie Państwo odwzorowane instytucje międzynarodowe, politykę klimatyczną, tak zwaną politykę klimatyczną, sporo o geoinżynierii. No, myślę, że to jest taki, jakby to określić, reportaż z nieodległej przyszłości. Także Kim Stanley Robinson, Ministerstwo Czasu Przyszłego, to myślę, że książka jak najbardziej też godna polecenia. Dobrze, szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za Państwa obecność na dzisiejszym wieczorze geopolitycznym. Około 2000 osób na żywo. Dzisiaj przypominam, że cały czas jest dostępna moja książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego na stronie tomaszcukiernik.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy udział, życzę Państwu dobrej, bezpiecznej nocy.